Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z dr Anne-Marie Franke, historyczką i politolożką, byłą członkinią zarządu Fundacji Krzyżowa, obecnie pracownicą naukową Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Tematem rozmowy będą początki Fundacji Krzyżowa jako lekcja zaangażowania obywatelskiego. Zawsze, kiedy myślę o początkach Fundacji Krzyżowa, to zdumiewa mnie kontrast pomiędzy tamtą sytuacją i planami założycieli fundacji. No bo jeśli ktoś w podzielonej Europie, w komunistycznym państwie, bez pieniędzy staje w zrujnowanym majątku ziemskim i twierdzi, że urządzi tam europejskie miejsce spotkań, no to dyplomatycznie rzecz ujmując, można taką postawę określić jako mało realistyczną, prawda? A jednak im się udało. I to mnie wciąż na nowo zdumiewa. Dlaczego im się udało? Może zacznijmy od tego, kim byli ludzie, którzy mieli tak utopijną wizję, a jednocześnie tak bardzo trafną wizję?
Tak, rzeczywiście, to jest fenomen i zawsze mamy przed oczami takie słynne zdjęcie 4 czerwca 1989 roku, kiedy się ta grupa międzynarodowa, która stała się grupą założycielską Fundacji Krzyżowa, po raz pierwszy spotkała w miejscu w Krzyżowy. I ty mówiłeś ładnie, że to jest zrujnowany majątek ziemski, ale w tej rzeczywistości to był PGR. I wszyscy w Polsce wiedzą, co się kojarzy z tym pojęciem PGR, Państwowe Gospodarstwo Rolne. W każdym razie mamy to zdjęcie, gdzie ta grupa, mniej więcej 20 osób, stoi przed zrujnowanym pałacem, przed schodami i patrzy w góry. I my ich widzimy od tyłu, czyli widzimy ich plecy, nie widzimy ich miny, ale możemy sobie dobrze wyobrazić, że te miny były raczej sceptyczne. No rzeczywiście, kim byli ci ludzie? Ja miałam ten przywilej, że wielu z nich poznałam osobiście, a później starałam się o to, aby opisać to, co ich właśnie łączyło i zmotywowała do takiego myślenia i działania, myślenia w przyszłości, myślenia ku Zjednoczonej Europie. Wymieniam niektórych po nazwisku, na przykład profesora Karola Joency z Uniwersytetu Wrocławskiego, księdza Bolesława Kałuży z parafii miejscowej w Grodziszczu, Krzyżowa należy do parafii Świętej Anny w Grodziszczu, rodziny Czaplińskich z Klubu Inteligencji Wrocławskiego KIK-u, Stefan Steinlein, Wolfgang Bürger i ich profesor teologii Wolfgang Ullmann z Berlina Wschodniego, ewangelicki pastor Wim Lehmann z żoną Lin z Haarlem pod Amsterdam, rodzina i studenci profesora pedagogiki Andreas Möckel z Würzburga, rodzina Hektów z Dortmundu, Mark Hussey ze Stanów Zjednoczonych i wielu, wielu innych. Myślę, że z tych kilka nazwisk już wynika, że to była właśnie grupa z obu stron żelaznej kurtyny. Byli to ludzie w różnym wieku, różnej narodowości, różnych zawodów i doświadczeń politycznych. To, co ich na pewno łączyło, to duch odwagi i też takie obywatelskie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje w własnym społeczeństwie i w relacjach międzynarodowych. Wielu z nich znała się wcześniej przez różne działania oddolne na polu dialogu polsko-niemieckiego, chociażby w ramach akcji Znaków Pokuty lub przez kontakty laikatu katolickiego, przez współpracę naukową, przez akcje pomocy dla Polski w latach 80. czy przez powiązania z rodziną von Moltke. I no tak jak na początku mówiłam i ty w swoim pytaniu to określiłaś, jest to rzeczywiście fenomen, dlaczego właśnie takie grono ludzi się zbierało w czerwcu 1989 roku wokół idei odbudowy zrujnowego pałacu w Krzyżowie. Jest to efekt według mnie wieloletniego budowania kontaktów i zaufania, pewnej sieci niewidzialnej, która się tworzyła wokół dziedzictwa kręgu z Krzyżowy, ale również jest to właśnie taki moment kairos, czyli siła i szansa tej chwili historycznej. I wydaje mi się, że zwłaszcza młodzi ludzie w tej grupie poczuli, że jest czas na zmianę, że reżimy jednopartyjne bloku wschodniego tracą swoją wszechwładzę, że społeczeństwo trochę z desperacji wobec kryzysu ekonomicznego i politycznego nabiera odwagę do samostanowienia, do wywalczenia swoich praw obywatelskich, swojej wolności. I właśnie w tej sytuacji Krzyżowa była skrajnie ciekawym miejscem i projektem.
A dlaczego właśnie Krzyżowa? Wspomniałaś o dziedzictwie kręgu skrzyżowej. Dlaczego to dziedzictwo było ważne dla tych ludzi, dla tak bardzo różnorodnej grupy ludzi z kilku krajów?
Wydaje mi się, że trochę miejsce znalazła sobie ludzi. Czyli nie ludzi wybrali to miejsce, bo byli w poszukiwaniu jakiegoś odpowiedniego miejsca, tylko na odwrót. Właśnie historia miejsca, byłego majątku rodziny von Moltke i tego miejsca spotkań grupy antyhitlerowskiej skupionej wokół byłego właściciela tego majątku, Helmuta Jamesa von Moltke. Ja myślę, że ta historia stała się pod koniec lat 80. na nowo ważna. Ważna dla właśnie tych założycieli późniejszych fundacji. I teraz można się zastanowić, czy na nowo ważna, czy dopiero odkryta. To oczywiście było bardzo różne w przypadku ludzi związanych z rodziną von Moltke, czy ludzi z środowisk akademickich, a inaczej dla studentów, dla ludzi, którzy pierwszy raz w ogóle poznali tą historię tu we Wrocławiu lub w innych miejscach Polski, bo nie oszukujmy się, w Polsce to nie było ani znane miejsce, ani znana historia, jeśli chodzi o opozycję kręgu skrzyżowy. Ale co ciekawe, ci, co się przez te różne kontakty, które wcześniej opisywałam, spotkali konkretnie w czerwcu 1989 roku, uważali, że właśnie ta mała wieś Krzyżowa na Dolnym Śląsku nadaje się idealnie na pracy od podstaw, żeby na nowo połączyć społeczeństwa z obu stron żelaznej kurtyny. Dlaczego? Mi się wydaje, że można to tak tłumaczyć. Krzyżowa kiedyś Kalsau w Niederschlesien. Przez swoją już podwójną historię, niemiecka przeszłość związana z opozycją w walce przeciwko bezprawiu systemu totalitarnego III Rzeszy i polska teraźniejszość tej wsi. I ta polska teraźniejszość związała się dla tych ludzi nie w pierwszej kolejności z tym PGR-em, ale oczywiście z doświadczeniem Solidarności w Polsce i z obaleniem komunizmu. Czyli byliśmy w dniu pierwszych wolnych wyborów do Senatu w Polsce i półwolnych wyborów do Sejmu. A teraz wszyscy byli przekonani, że miejsce z taką ciekawą, podwójną historią jest idealne na europejską przyszłość. Przy czym nie w takim romantycznym, utopijnym duchu, ale w takim zrozumieniu, że Europa pojęta jako kontynent wartości demokracji, praw człowieka i wolności obywatelskich, co nie oznaczała jeden do jeden system Zachodu w cudzysłowie w myśli o państwach starej Unii Europejskiej. Rzeczywiście wydaje mi się, że w Krzyżowa myślano bardziej o tym, aby zbudować trzecią drogę, odnowo całej Europy, wschodu i zachodu, czyli uczyć się z doświadczeń jednych i drugich, błędów systemów politycznych i gospodarczych jednych i drugich. I tu dziedzictwo kręgu skrzyżowy, czyli grupa, która w czasach największego zagrożenia dla tych wartości demokracji i prawa człowieka pracowała nad tym, jak można wyjść z takiej sytuacji bezprawia i dyktatury, jakie powinny mieć założenie, nowy układ społeczny i polityczny. Grupa, która można powiedzieć wtedy w latach 1942-1943 planowała trochę w próżno, bo przecież to było zupełnie nierealne, że można znowu wziąć politykę w swoje ręce. Ale podobno mogła się wydawać w latach 80. w krajach takich jak NRD czy Polska, że to jest nierealne, że obywatele znowu przyjmują, no nie chcę powiedzieć władzę, ale stają się podmiotem w swoich państwach, w swoich społeczeństwach. I mimo, że to tak polityczne wydawało się nierealne, to ludzi czerpieli z tego dziedzictwa pewną odwagę, że warto chociaż planować, warto myśleć, warto właśnie w myśleniu i w dialogu przygotować pewne założenia, pewne rozwiązania systemowe, pewne koncepcje. No i tak sobie to tłumaczę, że właśnie Krzyżowa stała się takim miejscem klucz, takim genius loci dla takiego grona ludzi.
Wspomniałaś, że twórcy fundacji marzyli o tym, żeby Krzyżowa była takim miejscem refleksji, miejscem tworzenia jakiejś trzeciej drogi dla jednoczącej się Europy. Wiemy, że historia fundacji potoczyła się jednak troszkę inaczej, że tej trzeciej drogi tutaj nie udało się stworzyć, natomiast udało stworzyć się bardzo prężnie działające miejsce spotkań i dialogu dla Europejczyków, głównie dla młodzieży. Jak myślisz, czy ci ludzie, którzy 30 lat temu stali właśnie przed tym zrujnowanym pałacem, gdyby dzisiaj żyli, bo już w większości niestety nie ma ich wśród nas, byliby zadowoleni patrząc na dzisiejszą Krzyżową, czy jednak trochę by żałowali, że ona nie poszła tą drogą właśnie takiego mózgu tej jednoczącej się Europy?
Trudno mi powiedzieć, no całe szczęście wielu z tych ludzi jeszcze żyje, bo tak jak wcześniej wspomniałam, to byli ludzie starszego i młodszego pokolenia, więc może to jest fajny projekt dla Fundacji Krzyżowa, żeby ich na nowo zaprosić i zadawać to pytanie. Natomiast też bardzo trudno zmierzyć efekty takiej pracy od podstaw, takiej pracy dyskusyjnej, dialogowej w małym gronie. Wiadomo, że wtedy też był taki bardzo konkretny cel i dlatego chcieli odbudować ten zrujnowany folwark. Chodziło o to, żeby tworzyć miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się spotkać i liczyli na to, że jak młodzi z jednej i drugiej strony jeszcze wówczas funkcjonującej żelaznej kurtyny, czy dzielącą Europę żelazna kurtyna, że jak oni się spotykają, wymieniają się doświadczeniami, że z tego się urodzi już w momencie, kiedy oni wkraczają w takie życie zawodowe i w wieku, wiek dojrzały, że wtedy się urodzi w pewnym sensie naturalnie nowa jakość tych relacji w Europie. Czyli nigdy nie myślano, że w Krzyżowie powstaje coś a la think tank i będzie bezpośredni przepływ tych dyskusji w Krzyżowie do wielkiej polityki. Nie o to chodziło, ale bardziej, żeby młodym ludziom umożliwiać przestrzeń do dialogu, do rozmowy, do wymiany doświadczeń i dać im szansę, żeby w pewnym etapie swojej edukacji, swojego wykształcenia, swojego dojrzewania w naturalny sposób spotkali się z inną rzeczywistością, z rzeczywistością swoich rówieśników, którzy się wychowali w krajach drugiej strony, a już później, jak się nie wychowali, bo nastąpiła ta zmiana 89 roku, to jednak z takiego kontekstu społecznego i socjalizacji swoich rodziców, no po prostu jeszcze w tym świecie post-sovieticus. Tak? To jest ważna różnica, że przecież wtedy szukano rzeczywiście trzecią drogę, ale zakładając, że to może być długi proces oddolny społeczeństwa obywatelskiego, a nie w idei, że Krzyżowa staje się jakąś placówką naukową czy ściśle polityczną. Takiego celu, takiego założenia według mnie nigdy nie było. I teraz jak zmierzymy efekty takich miękkich działań? To jest bardzo trudne, bo tego typu działalności nie tworzy haseł gazet na pierwszą stronę. To jest mozolna praca, to jest po prostu umożliwienie pewnej dyskusji. Mi się wydaje, że to ma dużą wartość, ale nie możemy koniecznie ją zmierzyć namacalnym efektem. To starsze pokolenie, które zbudowało Dom Spotkań w Krzyżowie i podwaliny tej fundacji przez swoją działalność, mianowicie też już w latach 80. i wcześniej, to dla nich na pewno obecne relacje polityczne są gorzkie. To trzeba też zaznaczyć, bo mają wrażenie, że jest pewien backslash, że coś już osiągnęli, jeśli chodzi o jakość dialogu, o wzajemną wiedzę i wrażliwość i że w tej chwili retoryka polityczna czy też agenda polityczna idzie w zupełnie inną stronę. I to jest pewna gorycz, ale to nie odnosi się do pracy Fundacji Krzyżowej.
Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Wracam ciągle do tego 89 roku, bo mnie ta historia bardzo fascynuje. I chciałem zapytać o to, jak ci bardzo różni ludzie się ze sobą dogadywali. Myślę, że to jest ciekawe pytanie, dlatego że bogactwem Europy, ale też jej problemem jest właśnie ta ogromna różnorodność. Europa to bardzo różni partnerzy, kraje o bardzo różnym potencjale, różnej kulturze, historii. A tak troszeczkę w miniaturce podobnie było przecież w 89 roku w Krzyżowej, bo byli tu ludzie z różnych krajów, różnych wyznań religijnych, młodzi, starzy, z bardzo różnych środowisk, a później tworzyli w pewnych konkretnych realiach wspólnie jakieś dzieło. Czy udało im się jakoś okiełznać te różnice i harmonijnie działać, czy też jednak ta różnorodność powodowała konflikty?
Na pewno ta różnorodność spowodowała też konflikty i nie jeden z tych, którzy na początku dzielili tą wizję, później się wypisał z tego projektu. To jest jasne. Nie wszyscy, którzy na początku wspólnie działali, zostali do końca. Ale tak jak wspomniałeś, to była grupa bardzo różnorodna, ale przede wszystkim też czasy się bardzo dynamicznie zmienili wtedy. Dla wielu z tych młodszych uczestników tej inicjatywy Oddolny powstały zupełnie nowe możliwości edukacji, może nowe możliwości zawodowe. Z drugiej strony projekt Krzyżowa, czyli odbudowa tego zrujnowanego majątku, spotkała się z problemami bardzo często prozaicznymi, problemy natury finansowej, administracyjnej. Ci, co działali bardziej ideowi, nie chcieli tracić swój czas na te wszystkie sprawy administracyjno-finansowe, więc naprawdę też drogi się rozeszły, to nie ma co zidealizować, ale myślę, co w tych pierwszych latach było bardzo silnym fundamentem, to po pierwsze wspólne doświadczenie realiów przed 89 roku, czyli pozytywnie mówiąc, radość, że teraz można coś wspólnego budować. Czyli był punkt odniesienia i to gorsze czasy, złe czasy. Po drugie, bardzo ważne też, wspólny fundament wiary i chrześcijaństwo. To można powiedzieć, że praktycznie wszystkich łączyło, że mieli ten fundament katolicki, chrześcijański, prawosławny, też żydowskie, ale jednak fundament wiary. I też myślę, że to jest ważne, jeszcze zupełnie inny stosunek do doświadczeń historycznych XX wieku, czyli pamięć o II wojnie światowej, pamięć o dyktaturze w Europie i tej niemieckiej w czasach II wojny światowej i tej stalinowskiej w latach powojennych w krajach Europy Środkowej Wschodniej i w NRD. Więc to wszystko było bliżej. Chodzi mi o to, że jak żyję w wolności i w dobrobycie, ale mam jeszcze w pamięci, co było wcześniej, no to umiem inaczej to doceniać i przełamuję więcej przeszkód, żeby zachować ten stan dobrobytu i wolności. I to wydaje mi się, że jest dzisiaj w naszych społeczeństwach trudniejsze. Dam teraz przykład. Wczoraj rozmawiałam w gronie mojej rodziny o rocznicy 30-lecia zjednoczenia się Niemiec. I uczestniczył w tej rozmowie mój siostrzeniec, który ma chyba 24 lata. I jak rozmawialiśmy z moim rodzeństwem, co było 9 listopada 89 roku, jak oceniamy wybór 3 października na Święto Narodowe, i potem pytałam tego siostrzeńca, a jak ty uważasz i jakie ty masz emocje wobec tych rocznic czy dni? To on był zupełnie obojętny. On nie ma emocji w związku z upadkiem muru. On nie ma emocji z zjednoczeniem Niemiec, bo on nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to oznaczało, że Niemcy były podzielone przez mur. I takie są dzisiaj realia, że młodsze pokolenie już nie jest w stanie sobie wyobrazić inne życie niż to w wolnej, zjednoczonej Europie, gdzie mam EasyJet i mam B&B i podróżuję po całym świecie. Teraz, jak mamy ten stan zagrożenia przez pandemię, no to znowu wracamy do pewnych wątpliwości egzystencjalnych.
Tak, my też prowadząc projekty dla młodzieży w Krzyżowej często widzimy, że Te kwestie historyczne, o których teraz mówiliśmy, a więc doświadczenia XX wieku, są bardzo blade. One nie grają istotnej roli, zwłaszcza nie budzą emocji. Ale one są ważne właśnie po to, żebyśmy rozumieli i doceniali to, co mamy, więc tym ważniejsze jest właśnie jest praca nad pamięcią i projekty historyczne, więc Krzyżowa na pewno jest dobrym miejscem dla takich działań. Anne-Marie, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę.